Otwórzmy list do Galacjan, pierwszy rozdział. Będziemy zaczynać takie systematyczne rozważania tego listu. I czytamy pierwszy rozdział. Dzisiaj chcemy omawiać tylko 5 wersetów pierwszych. Jest tutaj bardzo duże bogactwo duchowe, pokarmu i informacji, i także ważnych takich rzeczy dla nas od Boga. Czyli czytam od pierwszego wersetu. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. I gdy czytamy ten list, to zaczyna się on od słów Paweł, tak? Czyli co to znaczy słowo Paweł? Inaczej Saul, Szaweł, i oznacza słaby, mierny. Tak? Słaby, mierny, mały, można też powiedzieć. I myślę, że to nie był przypadek, że ten apostoł zmienił to imię na właśnie Paweł. Swoje imię zmienił, bo on zawsze, jemu zawsze zależało na tym, aby Chrystus był uwielbiony przez jego życie. Jemu nie zależało na tym, żeby on był uwielbiony w czymkolwiek. Pan Bóg, wiemy, że jeszcze zabezpieczył Pawła tym, że miał jakiś cierń wbity, który nie chciał od niego odejść, mimo trzykrotnego proszenia Pawła, aby się nie chlubił z tych objawień, które mu dał Bóg. I on chciał mówić, czy przez życie, czy przez śmierć, aby był uwielbiony Jezus. On do tego dąży. I to jest jeden, myślę, z powodów, dlaczego aż tyle jego listów tutaj mamy w Nowym Testamencie i zachowały się do naszych czasów. Bo on szukał chwały tego, który go posłał. Tak? Tak jak Pan Jezus był wiernym naśladowcą Mistrza, Jezusa Chrystusa, który czynił tylko to, co Ojciec chce, aby on czynił. Miał w 100% Pan Jezus czynienie woli Ojca i przyszedł, aby uwielbić Ojca, aby przekazać nam słowa od Ojca i aby żyć takim życiem, które się podoba Ojcu, a także oddać swoje życie za ludzi. I dalej czytamy tutaj słowo apostoł, tak, mamy w pierwszym wersecie. Jest to po prostu posłaniec. Apostoł, posłaniec, to tyle oznacza to słowo. To nie jest stanowisko, chcemy zaznaczyć, ale rodzaj służby. My żyjemy teraz w czasach, gdzie niektórzy sobie uzurpują stanowiska w Kościele. Nawet w takim środowisku zielonoświątkowym wprowadzono tytuł biskupa. Prezbiter naczelny nazywa się biskupem. Słyszałem o ludziach, którzy robią sobie drogocenne pierścienie, którym jest robione drogocenne pierścienie z jakimiś emblematami. Czasami nawet znaki masońskie są robione, o dziwo. Jakieś krzyżyki masońskie na tych pierścieniach. A niektórzy myślą o sukcesji też, bo się ogłaszają ludzie, którzy mają rzekomo od świętego Piotra pochodzenie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale takie czasy dożyliśmy. I oni namaszczają innych ludzi na apostołów. Tak? Czyli jest to namaszczenie człowieka. Człowiek namaszcza drugiego człowieka na apostoła. Tutaj Paweł, on mówi, że nie jest od ludzi wyznaczony apostołem. Zwróćmy uwagę w pierwszym wersecie. Nie od ludzi, ani nawet przez jakiegośkolwiek człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. On został osobiście powołany przez Jezusa, miał z nim osobiste spotkanie. I my o tym przeczytamy teraz w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział. To jest jedno z moich ulubionych miejsc w Biblii. 26 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy Paweł opowiada, stojąc przed królem Agryppą, swoje świadectwo. Mówi od 12 wersetu: w tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci pokażę, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy. Zwróćmy uwagę, do których cię posyłam. Posyłam to właśnie jest związane z tym apostolstwem Pawła. Jest specjalnie posłany do pogan i wiemy, że pierwszy kościół to także potwierdził. Piotr miał iść do obrzezanych, a Paweł miał iść do właśnie pogan. Zgadza się? Czyli oni to samo rozpoznali w służbie Pawła. I 18 werset. Po co ma iść do pogan, tak? Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Czy tak było, takie było spotkanie z Panem Jezusem. To nie było jedyne spotkanie. On jeszcze miał kilka prawdopodobnie spotkań, łącznie z zachwyceniem do trzeciego nieba, tak jak opisuje w innym miejscu świadectwo swoje. Otrzymywał od Boga wskazówki, wytyczne, co ma robić, i zgodnie z tym żył. Paweł miał określony jasno cel w swoim życiu i wykonywał to. Ten cel tutaj w Dziejach to jest ten 18 werset. Pójście do pogan, otworzyć ich oczy. Czyli oczy ludzkie są z tego wynika takiego naturalnego człowieka zamknięte. Nie jest ślepy po prostu. Dalej, odwrócić od ciemności do światłości znaczy, że taki człowiek chodzi w ciemności. Nie jest w światłości Bożej. Dalej czytamy, że od władzy szatana do Boga znaczy, że jest pod władzą szatana. Jest niewolnikiem diabła. I dalej, dalej chodzi o to, że chodzi człowiek ten w swoich grzechach. Dopiero przez wiarę w Jezusa może dostąpić odpuszczenia grzechów. I przez wiarę w Jezusa otrzymuje współudział z uświęconymi. Czyli staje się dziedzicem Chrystusa. I teraz chcę zaznaczyć, bo zacząłem mówić o sukcesji. Na czym polega sukcesja? Sukcesja polega na tym, że tam szukają różni ludzie w rodowodach, na przykład, że na mnie ktoś tam kładł ręce, na tamtego ktoś inny kładł ręce, i dojdziemy do apostołów, tak, gdzieś tam. Że dojdziemy do apostołów. I to by znaczyło, że człowiek może być nośnikiem Bożego życia. Tak? A to jest kłamstwo. Biblia nigdzie nie mówi, że człowiek jest nośnikiem Bożego życia. Co jest nośnikiem Bożego życia? Boże Słowo. Zgadza się? Boże Słowo jest nośnikiem życia. I to jest dobra nowina dla każdego z nas, że nie musimy szukać jakiegoś nie wiadomo jakiego człowieka. Nie chodzi o znalezienie jakiegoś człowieka, który by nas uczył. Chodzi o rozumne czytanie Biblii i poddanie się Duchowi Świętemu. Bo tym, który jest teraz tutaj namiestnikiem Chrystusa na ziemi, to kto jest? Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Boży. Jego imię, jedno z Jego imion, Duch Prawdy, popatrzcie. Mówi prawdę o moim położeniu, o Twoim położeniu, o nas samych. Mówi prawdę o tym, jak być wyzwolony. Mówi prawdę o dziele Chrystusa. I pozwala nam żyć w prawdzie, daje moc do życia w prawdzie. To jest fantastyczne. Nigdy człowiek nie zastąpi właśnie Ducha Świętego, tego, co Bóg ustanowił. Czyli chcę powiedzieć, że prawdziwa sukcesja to jest wierność nauce apostolskiej. To jest prawdziwa sukcesja. Czyli że my mamy teraz, popatrzcie, żyjemy w czasach, gdzie nie żyjemy na szczęście w średniowieczu, gdzie nikt nie miał Biblii, nie było stać ludzi mieć Biblię. Biblia była przekazywana w obrazkach. Jakieś ikony, powiedzmy, obrazy, jakiś bełkot mnichów po prostu. I straszeni, gdzie Ewangelia była wypaczona, gdzie ludzie nie wiedzieli, że mają śmiały przystęp do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ty wszystko to się dowiadujesz z Biblii, tak? Jesteś uwolniony wtedy od strachu, od lęku przed śmiercią i od straszenia, że nie jesteś poddany jakimś dziwacznym karykaturom kapłańskim, które próbują się tam namiestnikami Chrystusa na ziemi mianować i straszą piekłem. Możemy być od tego uwolnieni. I ta nauka została położona, trzeba zaznaczyć, fundamenty apostolskie zostały już założone. Nie, że będą zakładane. One zostały założone. I tutaj w liście Judy, ten słynne miejsce, otwórzmy list Judy, jest tylko jeden rozdział tam. Trzeci werset: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. To oryginał mówi, która raz została przekazana świętym, czyli jest to jednorazowy akt Boga. Tak jak jednorazowo się kładzie fundamenty pod budowę domu. Zgadza się? Tak czy nie? Inaczej to jest jeszcze nowy dom. Wszystko wyburzone. Kładziemy nowe fundamenty, to znaczy jest to nowy dom. Nie ma o czym mówić. A tutaj jednorazowe położenie fundamentu. List do Efezjan mówi: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Zbudowani w sposób, czas dokonany. Jesteśmy zbudowani. To się dokonało. Bóg widzi jako dokonaną rzecz. My mamy to poznawać i na szczęście mamy wszystko, co potrzebne, zapisane w Biblii. Nie trzeba gdzieś nie wiadomo gdzie szukać, na śmietniku jakimś. To znaczy na przykład w książkach jakichś tam pokręconych. Tylko w Biblii trzeba. Tu. I tu trzeba przyłożyć się, żeby ją zrozumieć. Po to potrzebne jest nasze otwarte serce na Biblię, sumienie, wykonywanie tego, co już nam objawione i także czasami są pomoce do tego też do czytania Biblii, gdzie mamy na przykład konkordancje i słowniki biblijne i tak dalej. Te rzeczy się przydają. Zwróćmy uwagę, że walka o wiarę to nie dotyczy walki o wiarę, jaką możemy mieć widząc, że ktoś brzuch komuś boli, na przykład ja się modlę, walczę o wiarę, żeby on był uzdrowiony. To nie o taką wiarę chodzi. Nie chodzi o wiarę, żebym dostał pracę. Rozumiecie? Bo niektórzy myślą, że o taką wiarę chodzi. O jakąś wiarę do jeszcze czegoś tam tutaj na ziemi. Ale tu wcześniej pisze, on chciał o naszym wspólnym zbawieniu. Jest to wiara zbawiająca. Chodzi o podstawy nauki o Chrystusie. Chodzi o doktryny chrześcijańskie, które żyjemy w czasach, gdzie jest próba atakowania ich i podważania jako nieważne, że one są nieistotne. Na przykład papież Franciszek mówi, że najważniejsza jest miłość właśnie i mówi dwie zasady, tylko do Boga miłość, do bliźniego i możemy się łączyć i do przodu. Niestety jest to uproszczenie, to jest wielkie uproszczenie tego, co mówi Biblia. Miłość jest od Boga, przez prawdziwe poznanie Boga, przez nowe narodzenie, Ten, kto nie jest narodzony, on, my czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, ma, jest zaślepiony, jest pod władzą szatana, tak czy nie? I on nie wie, co to miłość tak naprawdę. Jest, żyje w jakiejś takiej, można powiedzieć, klatce, w niewoli, jest w niewoli diabelskiej. Czyli teraz tutaj dalej, wracając do Galacjan, idziemy do Galacjan, patrzymy dalej, czyli podkreślamy to, że służba Pawła, jego powołanie apostolskie było od Jezusa Chrystusa bezpośrednio i od Boga Ojca. I teraz tutaj mamy dalej drugi werset. I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji. Zauważyliście, że wielu ludzi teraz mówi Kościół, że idą do Kościoła? To jest bardzo ciekawe. Ewangeliczni chrześcijanie zaczęli do Kościoła chodzić. Słowo Kościół jest, ma rodowód od słowa castel, to jest zamek, grodzisze warowne. Rozumiecie? Jakiś pałac, czyli budynek. Chodzą do budynku, dobrze, że nie do trupiarni, powiedzmy. Sorry za wyrażenie, ale już mało co brakuje, do muzeum albo do jeszcze jakiegoś takiego miejsca. I to najpierw propagowali oczywiście katolicy. Wiecie o tym? Pierw były w Polsce przetłumaczone Biblia Wrzeska, tam to protestanci przetłumaczyli i tam było słowo zbór. To jest staropolskie słowo, które odpowiada znaczeniu greckiemu. Bo tutaj te zbory Galacji to są kościoły czy eklezje. Eklezje Galacji. Kościół po grecku to eklezja i oznacza on zgromadzenie. Po hebrajsku to jest kahal, tak samo zgromadzenie. Ono było zwoływane u Hebrajczyków przez trąbienie. Tam trąbiono lub ogłaszano i ludzie się gromadzili. I to było, czyli grupa ludzi zgromadzonych. Jest to właśnie ten kahal, zbór, jest to ta eklezja. I Kościół to są ci zgromadzeni przez Boga, nabyci przez krew baranka, ludzie, tak? Bóg ich zgromadził przy osobie Jezusa Chrystusa. Nie w jakimś budynku, ale przy osobie, w relacji z Jezusem Chrystusem. Dlatego bądźmy też, można powiedzieć, apostołami słowa zbór, a nie Kościół. Jak ktoś używa, że idzie do kościoła, to lepiej, żeby się upamiętał. I nazywał, że idzie do zboru. Idę na zgromadzenie. O, idę na spotkanie wierzących ludzi, można powiedzieć. Idę do zgromadzenia, gdzie Bóg mnie wywołał. Idę do moich braci, do moich sióstr. Idę uwielbić Boga. I to może być dobrym świadectwem, dlatego że gdy ty powiesz w Polsce idę do kościoła, to żadne wrażenie nie robi na ludziach. Tu prawie wszyscy chodzą do kościoła. Nie wiem, czy 90 ileś procent się nazywa, że chodzą, że no, czasami przynajmniej wdepną do tak zwanego kościoła raz w roku na przykład. I w związku z tym, jeżeli chcemy być dobrym świadectwem, to mamy tak właśnie mówić, używać słowa zbór. I teraz tutaj były zbory w Galacji, zwróćmy uwagę, to była federacja, dzisiaj możemy powiedzieć, to tak jakby w północno-wschodniej Polsce jest Gołdap, jest Olecko, na przykład mamy tutaj Mońki, tak, na Kościół Boży w Chrystusie wymieniam, a Hajnówka, Białystok, zazwyczaj to jest nasz rejon taki i można powiedzieć do zborów w północno-wschodniej Polsce. Oczywiście chrześcijanami są też w Suwałkach, są zbory zielonoświątkowe, w Ełku, Baptyści i tak dalej, w różnych miejscach. Także ten rejon jeszcze większy jest, bardziej liczny. I tak samo tutaj to były zbory, one były połączone ze sobą braterską miłością i współpracą. To jest bardzo dobre. Nie mieć jeden tylko mega kościół, jak niektórzy marzą, że to jest taka super rzecz, ale zbory, do których, które są sprawne, do których nie trzeba tam jechać 2 godziny na nabożeństwo i wracać, ale gdzieś w pobliżu, blisko, i które razem coś realizują dla Boga i wspólnie się szanują, błogosławią, modlą o siebie i tak dalej. Uczestniczą w pracy Bożej. I teraz mamy tutaj dwa takie ważne słowa dalej w trzecim wersecie. Gdy Paweł zaczyna ten list, on mówi w trzecim wersecie: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Mamy słowo łaska. Po grecku to słowo oznacza charis. Słyszeliście charis? Nawet są nazwiska charis jakieś, tak? Czy imiona niektórzy takie sobie biorą. To jest łaska. I gdy Grecy mówili charis, oni mieli na myśli, że coś jest czyste, piękne, wdzięczne. Tak to było używane. Natomiast w Nowym Testamencie większy akcent się kładzie na znaczenie tego słowa, że ono jest niezasłużoną przychylnością wyższego nad niższym, który jest w potrzebie. Tak? Niezasłużona przychylność w tym wypadku kogo? Gdy tu w kontekście czytamy, skoro od Boga? Boga, tak? Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, bogaty w moc, który wszystkiego nam ku używaniu obficie udziela, takie jest świadectwo pisma, u którego nie ma ani chwilowej odmiany w jego dobroci, tak? Źródło cierpliwości, Bóg, źródło. On może udzielać tych wspaniałych rzeczy, z tych swoich cudownych cech, wspaniałych cech nam, którzy są po prostu robaczkami, można powiedzieć. Tak? Którzy mamy mnóstwo potrzeb w naszym życiu. I jeśli chodzi o łaskę, ja chciałbym jeszcze jeden werset apostoła Pawła, ale z listu do Rzymian tutaj przeczytać. Akurat on jest teraz w nowym, najnowszym tłumaczeniu Biblii. Tu, bo w tamtym tygodniu widziałem takie tłumaczenie w niedzielę. Ono ma zastąpić brytyjski przekład i wejść powszechnie do zborów. No ale akurat tam jest we wstępie napisane, że tamta Biblia, żeby studiować Słowo Boże, to trzeba wziąć jeszcze dodatkowe materiały. Taki wstęp jest tam zrobiony. Myślę, że studiować Słowo Boże powinien każdy wierzący człowiek. Więc my powinniśmy czytać Biblię też tak porównywalnie. Mamy dzięki Bogu teraz dostęp do tego, że można czytać interlinearny przekład Słowa Bożego. Ja mówiłem już nieraz o tym na stronie oblubienica.pl. Jest Biblia, się pstryka tam i mamy Księgi Nowego Testamentu i są wersety w przekładzie dosłownym, jak, co oznacza dane słowo. I niektóre subtelności mogą się nam przydać przy czytaniu takim na przykład tej nowej Biblii, czy naszej, tutaj tego naszej mówię, bo przywykliśmy do brytyjskiego przykładu. Czy 5 rozdział listu do Rzymian, 17 werset, znaczenie Bożej łaski w życiu chrześcijanina. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Nowy przekład mówi, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski, daru usprawiedliwienia, będą mieli życie. Mieć życie, a królować w życiu, to trochę coś więcej. Zgodzicie się? To jest pewna subtelność. Królować w życiu. Popatrzmy na to, to są bardzo proste Boże środki. Biblia mówi, że nie mamy umacniać serca różnorodnymi naukami, ale łaską Bożą, tak? Co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza to, że my mamy się modlić, prosić Boga, przychodzić do Jego tronu. On jest nazwany tronem łaski i otrzymujemy łaskę ku pomocy, gdy jest potrzebna nam. Boża łaska obficie chce na nas być wylewana. Bóg chce obficie ją wylewać. Zwróćmy uwagę, otrzymują obfitość łaski. Łasce sprzeciwia się pycha nasza, ludzka, zgadza się? Podnosi się przeciwko poznaniu Boga. nasze samolubstwo, egocentryzm, skupianie na sobie właśnie, marnowanie łaski, gdy my na darmo ją przyjmujemy i ona nie wykonuje w nas swojej pracy, albo nie chcemy jej przyjąć, bo nam się nie podoba, jak na przykład łaska, która nas karci, żebyśmy wyrzekli się światowych pożądliwości i na tym świecie powściągliwie tutaj pobożnie żyli. To może się nie podobać, taka barwa łaski. Łaska jest nazwana w Biblii kolorowa, dosłownie. Różnorodna u nas przetłumaczono, dosłownie po grecku znaczyła kolorowa. To znaczy ma różne odmiany do różnych sfer życia. Jest łaska do zbawienia. Zbawieni tylko przez łaskę jesteśmy. Zgadza się, łaską zbawieni. Nie pochodzi to od nas, nie można na to zasłużyć. To właśnie widać znaczenie. Ale także dzięki łasce wzrastamy. Nasz wzrost bez łaski byłby niemożliwy. Wykonywanie czegokolwiek z Bożego Słowa, zaparcie się siebie na przykład, niesienie swego krzyża bez łaski jest nic nie warte. Nie da rady tego zrobić. I błogosławieni ci, którzy rozumieją to i proszą Boga, daj mi teraz łaskę tutaj, Panie, bo to przekracza moje siły i doszedłem do punktu, gdzie utknąłem. Po prostu przyznać się i poprosić. Biblia wzywa nas do tego. I to jest takie proste. Tu nie ma jakichś 10 kroków, tu nie ma 20 kroków albo 120. Widzicie to? Nie ma jakiegoś kochania siebie, jakiegoś akceptowania siebie, jeszcze innych głupot. Tutaj jest przyjmowanie od Boga. Gdy modlimy się, gdy czytamy Boże Słowo, przyjmowanie, ufanie Bogu. My mamy dostęp do łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie mają takiego dostępu do łaski. Niestety, trzeba uwierzyć, trzeba przyjść do Jezusa, trzeba poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Zwróćmy uwagę, dar usprawiedliwienia w 17 wersecie tu Rzymian też idzie razem w parze z obfitością łaski. To jest bardzo ważne. Bóg nazywa cię sprawiedliwym. Przypisuje ci sprawiedliwość Chrystusa. Nie ma dla ciebie już żadnego potępienia. Tak Biblia o tym mówi. I to jest bardzo ważne, bo nawet dzieci w Bożym Królestwie wiedzą, że im zostały odpuszczone grzechy, tak? A to nie banalna sprawa wcale, dlatego że wielu ludzi nie może spać po nocach z powodu nieczystego sumienia i grzechów, które popełnili, nie mają pewności, czy te grzechy zostały im odpuszczone. A tutaj otrzymujesz dar. Zwróćmy uwagę, jest to dar usprawiedliwienia. Nie można zasłużyć na niego. Bóg daje go w prezencie. I nazwanie królować będą w życiu przez Jezusa Chrystusa, to znaczy, gdy żyję z Jezusem, to mam zupełnie inne życie. Moje życie się zmienia. Teraz mogę przebaczać. Kiedyś nie mogłem przebaczyć, a teraz mogę. Teraz mogę cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Kiedyś było to dla mnie obce. Teraz mogę modlić się o innych ludzi, a kiedyś modliłem się tylko o siebie. Tak? Daj mi, pobłogosław mnie. I tak dalej. Egoistyczne modlitwy różnych obłudników, które nigdy nie są wysłuchane. Możemy widzieć ludzi wokół nas, potrzeby, które są. Możemy zacząć żyć dla Boga, ponosić koszty życia dla Boga, tak? To jest możliwe, to jest królowanie w życiu. I to królowanie w naszym przypadku jest opłacone ceną, jest cena królowania. Nie ma tak wszystko, że wszystko jest tylko za darmo. Branie krzyża kosztuje. Na przykład weźmy list do Efezjan, tutaj, jedno takie miejsce, który właśnie też oryginał wyjaśnia głębiej niż to, co mamy w naszym tu przykładzie. To jest 5 rozdział listu do Efezjan. I werset 15 i 16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I to słowo wykorzystując czas bardzo ostro brzmi w oryginale. Wykupując czas, wywalczając jakby czas. Rozumiecie? Rozumiemy to? Co to znaczy? Różnicę widzimy? wykorzystanie czasu, to byśmy powiedzieli, o, zdarzył mi się wolny czas, wykorzystuję. Ale wykupywanie czasu jest czymś innym. Ja osobiście lubię sport. Dla mnie wykupywanie to ja nie oglądam czegoś, żeby przyjść do Bożego Słowa. Rozumiecie? Płacę cenę jakąś. Nie idę albo narażam się komuś, nie idę na jakąś imprezę i tak dalej, bo wykupuję czas. Wykupuję go. Płacę cenę za to. Rozumiemy to, czy nie? I to związane jest z królowaniem w życiu, bo przeciwieństwem królowania jest bycie ogonem, gdzie po prostu jak ogon psa się wlecze za psem. Wszędzie, gdzie pies pójdzie, gdzie głowa, tam i ogon się wlecze. I podobnie jakieś zdechłe ryby, które płyną z prądem i nie mogą nigdy zawrócić, bo po prostu płyną, gdzie tam je niesie. I to jest działanie Bożej łaski i daru usprawiedliwienia. Wykupywanie czasu, płacenie ceny, pójście za Chrystusem. Nie czekam, że mi się zdarzy wolny czas. Ja go zrobię. Musi być ten wolny czas. Dla Boga musi być, dla modlitwy musi być, dla czytania słowa musi być, dla bycia w zgromadzeniu musi być. Rozumiemy czy nie rozumiemy? Rozumiemy, mam nadzieję. I to nie jest tylko wykorzystywanie i jak się uda to dobrze, jak nie to też nie jest źle. Wracamy do listu do Galacjan teraz. Następne słowo, które tu Paweł używa, a zwróćmy uwagę, że to jest takie jego błogosławieństwo dla Galacjan. On mówi: łaska wam, niech będzie to dla was dane. Zobaczcie, że my możemy tak się modlić o braci naszych, o siostry, tak? Łaska dla Jarka niech będzie, dla Ryszarda, dla Staśka, dla Ewy tam, tak? Dla innych, dla Renaty, tak? Łaska. Potrzebujemy łaski. I to powinniśmy używać w naszych modlitwach, błogosławiąc ludzi, których znamy. I Bóg będzie dotykał tych ludzi. Będzie wspaniale dotykał. Jednocześnie to rodzi od razu w sercu, myślę, wdzięczność. Co? Jak myślicie? Nie zasłużyłem w żaden sposób. Mogę być więcej, jeszcze bardziej wdzięczny Bogu. Za wszystko mogę dziękować. Bo żyję pod Jego łaską. Nie żyję w jakimś zakonie, w jakimś prawach tylko. Ale żyję z moim Panem. I drugie słowo w trzecim wersecie to pokój. Bardzo piękne słowo. Po hebrajsku każdy pamięta, tak? Jak? Żydzi używają tego słowa. Shalom, tak? A co nic nie mówicie? Nie pamięta nikt? Shalom? Chyba wszyscy znają shalom. Ale po grecku to znaczy eirene. Czyli jakie imię żeńskie się kojarzy z eirene? Irena. No właśnie. Irena, to jak będziecie mieli jakąś Irenę, to możecie jej zaświadczyć, że jej imię jest wzięte od greckiego słowa pokój, które oznacza pokój. I chcę powiedzieć, że niektórzy ludzie myślą, że pokój to jest brak kłopotów. To jest złe myślenie. Pokój to nie jest brak kłopotów. Greckie znaczenie tego słowa i biblijne znaczenie są trzy takie aspekty. Wymienię je teraz. Trzy, później trochę powiemy. Pierwsze to czysty umysł. Czysty umysł. Drugie, zdecydowana wola. I trzecie, zadowolone serce. Popatrzcie. Czyli mogę mieć kłopoty, tak? Mogę mieć aktualnie, ale mam czysty umysł. Nie mam chwiejnego umysłu. Chwiejny umysł i związana z tym niezdecydowanie opisuje Jakub. Weźmy pierwszy rozdział listu Jakuba. Szósty werset mówi: ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. To jest właśnie ten umysł taki, chwiejny. Wątpi w Boże Słowo. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Nawet coś nie może otrzymać. Nie mówiąc o czymś wielkim. Nawet takie coś nie może dostać. Człowiek o rozdwojonej duszy, popatrzcie, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Rozdwojona dusza, rozdwojony umysł ma. Nie ma czystego umysłu, bo czysty umysł to oznacza umysł bez zakłamania. Szlachetny umysł. I opisany on jest w liście do Filipian. My zobaczmy list do Filipian, 4 rozdział. Pięknie tu apostoł Paweł w tym liście mówi o tym też i to się tak uzupełnia nam z tym słowem pokój. 4 rozdział, 7-8 werset. 7-8 werset, tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, właśnie to czystość myśli, jak, o czym, co, jakie jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście. Popatrzmy, ważne jest, co się nauczyliśmy. Być nieukiem to nie żadna chluba. Mówić ciągle duch, jak tam poprowadzi, jak nie poprowadzi, to taki. Jakiś takim być jakimś tłumokiem, bym powiedział, jest naprawdę niemowlęcym wieku, jest naprawdę wstyd. My czytaliśmy to w piątek, było przez długie używanie, biorąc pod uwagę czas, powinniśmy być jak nauczyciele. I umieć rozpoznawać, co jest wolą Bożą. Tak, czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, Paweł mówi, a Bóg pokoju będzie z wami i ten pokój będzie z nami. Czyli zaczyna się od umysłu, tak, umysł czysty, z tym się wiąże zdecydowana wola. Czyli wykonujemy to, co dobre i bez żadnych wątpliwości. Zdecydowani jesteśmy. Nawet jeżeli jest jakiś sprzeciw. I towarzyszy temu zadowolone serce. Co więcej chcieć? Czyli hebrajskie szalom też to oznacza. Gdy Żydzi mówili szalom, życzyli takiego czystego umysłu, trzeźwego myślenia, zdecydowanej woli i zadowolenia w sercu. Teraz widzimy, jakie znaczenie wspaniałe ma to pozdrowienie Pawła. To jest tylko, można powiedzieć, pozdrowienie, ale wracając do Galacjan, 3 rozdział, to nie jest tylko pozdrowienie, bo to jest jednocześnie błogosławienie, błogosławieństwo i to jest nasze dziedzictwo. Gdy tam Paweł był powołany, żeby byli wierzący z pogan w dziedzictwie świętych, to żeby oni co mieli? Obfitość łaski, dar usprawiedliwienia i tutaj, żeby królować w życiu, tak? I żeby mieć pokój taki, o którym teraz tutaj mówiliśmy. Takiego pokoju nie doświadcza człowiek, który nie jest narodzony na nowo. Nie doświadcza takiego pokoju. Biblia mówi, że nie mają pokoju bezbożni. Ludzie, którzy nie nawrócili się do Chrystusa, nie mają takiego pokoju. I co ciekawe, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich nagła zagłada. Biblia o tym mówi. Szukają ludzie pokoju na świecie, ale z powodu grzechu w człowieku, wypaczenia, jakie się stało w człowieku, nie można dojść do takiego pokoju. I teraz werset 4 w Galacjan. 1 rozdział, 4 werset. Jest mowa o Jezusie Chrystusie. Ten pokój, ta łaska oczywiście tylko od Boga i od Jezusa Chrystusa. Nikt inny nam tego nie da. Dlatego, skoro nikt inny, to trzeba do nich się udawać w modlitwie, do Boga przychodzić, a nie sam pokój próbować sobie zabrać jakoś, czy łaskę. Bez Jezusa jest to niemożliwe i dlatego my szukamy Jezusa, szukamy Boga, pielęgnujemy naszą społeczność z Bogiem, a wtedy nam to towarzyszy, łaska i pokój i to przemienia nasze życie i możemy jeszcze więcej Boga wielbić. 4 werset o Jezusie, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Zwróćmy uwagę, że o Jezusie jest powiedziane tutaj, to jest bardzo ważna rzecz, że On wydał sam siebie. Nie, Jezus powiedział, nikt mi nie odbiera życie, sam daje to życie swoje, za swoje owce, tak? Tak powiedział Pan Jezus. Niektórzy ludzie, gdy głosimy Ewangelię, właśnie tak mówią cynicznie o Jezusie, że był taki jeden święty i go wzięli, ukrzyżowali. Nie wzięli. Sam wydał się w ich ręce. Gdy chcieli raz wziąć w Nazarecie i wyprowadzili na skałę, z której chcieli zrzucić go, on przeszedł przez środek ich i nic nie mogli zrobić. Nic nie mogli zrobić. A gdy mieli pojmać Jezusa i on powiedział, jam jest, to padli plackiem ludzie. I on musiał im pozwolić na to, żeby go wzięli i zaaresztowali. Wszystko robił jak baranek prowadzony na rzeź. Mój przyjaciel był kiedyś właśnie na takiej wycieczce, gdzie mieli zjeść baraninę. I właśnie pasterz, on woła po imieniu owce i mówi tam, no może niech będzie, że Irena, chodź tu. I wiecie, że owca idzie, a on już nóż ostrzy. I idzie taka pokorna, główka zwieszona. Idzie, ona wie, że idzie na śmierć. Później staje przy nim pokornie i on jej podżyna i ona ani wierzga, ani co. I po prostu umiera i obiad był z tej Ireny. No, sorry za porównanie, ale to jest właśnie porównanie z Księgi Izajasza, Pana Jezusa, baranka, jak baranek na rzeź prowadzony. Nie otworzył ust swoich, nie usprawiedliwiał się, nie oskarżał. Taką miał postawę i wydał, to była jego suwerenna decyzja. Jego suwerenna decyzja. Widzimy też w 4 wersecie, że było to według woli Boga i Ojca naszego. Tu Księga Izajasza o tym mówi, 53 rozdział, nie będziemy otwierać teraz, że postanowił, to było postanowienie Boga. Upodobało się Bogu utrapić go cierpieniem za mękę swej duszy, że światło jego poznaniem się nasyci. I to było według woli Boga. Dlatego nie mamy oskarżać Żydów o ukrzyżowanie czy Rzymian, tak? Jezus sam to zrobił z miłości do nas. Biblia mówi, że Bóg daje dowód miłości do nas, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to z Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, odnosi się nie do miłości Boga we wszystkim do ludzi, jakiejś słodkawej, ale do tego momentu, gdy Bóg wydał swego Syna na krzyżu. To jest dowód miłości Boga do człowieka i teraz chodzi o to, żeby w to uwierzyć i wierzyć, czyli trwać w tej wierze do końca swoich dni. Tutaj też mamy napisane bardzo wyraźnie, że, bo można zadać pytanie, po co Jezus umarł? Niektórzy ludzie mogą zadawać nam takie pytanie, gdy dzielimy się Ewangelią, po co On umarł? My czytamy tutaj w 4 wersecie, że wydał siebie za nasze grzechy, za moje grzechy. Spurgeon podobno mówił, że Ewangelia streszcza się w tym jednym zdaniu. Chrystus za mnie umarł. Jest to takie osobiste bardzo, bo to jest Ewangelia głoszona w formie świadectwa. Świadczy komuś, że Chrystus za mnie umarł. W tym się mieści, że ja uznaję się za grzesznika, że bez Chrystusa bym zginął i moja pewność, że Jego ofiara jest wystarczająca. To jest bardzo ważne w naszym świadectwie, żeby było mówione do ludzi. Czyli odpowiedź na pytanie, po co Jezus umarł, no to mamy tutaj za nasze grzechy. To jest zapłacona cena. Bóg sprawiedliwy musiał ukarać grzech. Jezus zapłacił wysoką cenę. To był ten kielich, którego On nie chciał pić. W Getsemane musiał specjalnie się modlić, toczył walkę aż do krwi, żeby wypełnić wolę Bożą. To był ten kielich gniewu Bożego, który spadł na Niego na krzyżu i na chwilę Bóg, Ojciec, odwrócił swoje oblicze od Chrystusa, ale za chwilę Jezus co powiedział? Wykonało się, ale najpierw powiedział, Ojcze, w ręce Twoje polecam mego ducha. Powiedział też, wykonało się, oznacza kompletne wykonanie dzieła. I On polecił w ręce Ojca swego ducha, znaczy, że już miał tę relację z Ojcem. to już wróciło, tak? Wtedy na krzyżu. Czy to był tylko taki moment, ale to był o wiele większe niż te cierpienia fizyczne czy psychiczne, które Pan Jezus znosił na krzyżu. On tego się nie bał. Niektórzy uczą, że bał się, wzdrygał przed tym i tak dalej, ale największe było oddzielenie od Ojca. Tak cenne dla Jezusa było ta czysta relacja z Ojcem. Popatrzcie. Czy dla nas jest ona tak czysta i święta? Musimy pomyśleć. My pomyślmy o tym sobie. Jak cenimy relację z Bogiem? A to, co powiedział Pan Jezus do Pawła, czemu mnie prześladujesz? Przecież Paweł prześladował wierzących w Jezusa, a nie Jezusa. Tak? Tak było dokładnie. A więc wiąże się to nam wszystko, czynienie Bożej woli, z relacją z Kościołem, z byciem w relacji z braćmi, z siostrami. I tutaj chciałbym, żebyśmy list Jakuba otworzyli. Teraz 4 rozdział. Mówimy o tej czystej relacji, jak wartościowa była dla Jezusa. On mówi, że gorliwość o dom Twój pożera mnie. Tak Jezus mówił, czy nie? A ciekawe, czy nas pożera gorliwość o Boży dom? Może ktoś wybiera zamiast społeczności jakieś inne miejsce. Się w ogóle nie przyjmuje i mówi, że go serce nie oskarża. Bardzo dziwne. To jest upadek duchowy. Dlatego, że człowiek, którego pożera gorliwość dla Boga, chce, żeby była większa chwała dla Boga. My jesteśmy na przykład małą wspólnotą. Każde usta, które będą głośno wielbić Boga, są cenne. Każde serce, które przyjdzie z miłości do Boga i z tego, żeby tutaj była chwała dla Boga oddana i dziękczynienie, jest bardzo cenne. Biblia mówi, że Bóg takich szuka, którzy będą Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. No i jeżeli ktoś inaczej nie chce się w tym zaangażować, to znaczy, że bardzo przykra sprawa jest w jego życiu. Jakuba 4 rozdział, 4 werset. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg dał nam ducha, aby nasze życie było poświęcone Jego służbie, Jego pracy, życiu dla Boga. Tak? I teraz tutaj mamy w 4 wersecie, wracając do Galacjan, 4 werset, tam jest, aby nas wyzwolić. I to dosłownie oznacza uwolnić. Wyrwać z niewoli. Wyrwać z niewoli. Tak jak w Dziejach Apostolskich to samo słowo jest wymienione, nie będę podawał już miejsc, gdzie jest napisane, że Bóg wyzwolił przez Mojżesza Izraelitów z niewoli egipskiej. Tak? I wiele, i kilka jeszcze innych takich o wyzwoleniu. I tu jest powiedziane, wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Wiek to po grecku aion. Można powiedzieć, że to jest jakiś okres czasu. Czy eon, aion, tam różnie się wymawia. I teraz tak, jest teraźniejszy wiek, a Biblia też mówi o przyszłym. Pamiętamy ten z Hebrajczyków, o tych, którzy zakosztowali mocy wieku przyszłego, tak? Jest taki werset w 6 rozdziale. To jest inny temat, tam akurat oni odpadli, ci ludzie, ale zakosztowali mocy przyszłego wieku. Jest przyszły wiek. Teraźniejszy wiek zły zaczął się od upadku w Edenie. I on trwa. To jest cały czas ten sam wiek. I przyszły wiek to będzie przyjście Pana Jezusa, Jego tutaj królestwo na ziemi, 1000-letni i dalszy okres, to jest już przyszły. I my w jakiejś części dostajemy z tego przyszłego wieku pewne błogosławieństwa od Boga. Bóg daje nam namiastkę tego przyszłego w naszym życiu. Teraźniejszy wiek jest zły. Ludzie rodzą się teraz w tym złym. Można powiedzieć, że rodzą się jak w klatce. Ktoś porównał to do zwierząt, tak? Można do zwierząt porównać. Zwierzę urodzone w klatce, co nie zna wolności, jest nienormalne, można powiedzieć. Lew być może jak kot jakiś, jeszcze huchniesz na niego, to może ucieknie, nie wiem, tam może będzie się bał muchy albo nie wiadomo czego. Jest nic nie warty, ma wypaczony charakter, nie umie wywalczyć sobie pożywienia i tak dalej. Był taki polski wierszyk, chyba Krasicki napisał, dwa ptaszki były w klatce i był stary i młody. I młody mówi, no co ty tam za to wolnością tak, wszystko masz tu lepiej niż na swobodzie, takie masz wygody. Ale ten stary powiedział tak o klatce, tyś w niej zrodzon, rzekł stary, przeto ci wybaczę, ja bym był wolny teraz w klatce i dlatego płaczę. Można powiedzieć, że to jest dobre słowo dla każdego odstępcy, bo on wtedy wie, co miał w Chrystusie i co zatraca. Gdzieś był skuszony czymś ze świata, wyglądało to na coś fantastycznego, będzie wielki interes i zatracił gdzieś swoją duszę. Jezus mówi, co dasz, gdy zatracisz tą duszę, co to pomoże? Choćbyś cały świat nawet pozyskał, pamiętajmy, jest to zły świat. Chodzi o zło, które jest w świecie. Zło, pożądliwość oczu pycha życie. Apostoł Jan o tym mówi też, tak? I ten, który nie zna wolności, on nie wie, czym jest wolność. Ludzie, którzy się rodzą, nie rodzą na nowo, żyją tylko tak się urodzili sobie, to można powiedzieć, że urodzili się w klatce, są niewolnikami, nie wiedzą, czym jest wolność. Próbują ją definiować, ale nie mają o tym zielonego pojęcia. Nie zakosztowali, czym jest wolność. Wolność jest jedynie w Jezusie Chrystusie. I tutaj kilka miejsc w Tytusa weźmy. List. Trzeci rozdział list Tytusa. Patrzcie, tutaj jest pokazane zło wieku. Bo chcę zaznaczyć, że od tego zła werset czwarty mówi, że zostaliśmy wyzwoleni, tak? Czyli dla chrześcijan jest uwolnienie od złego, teraźniejszego wieku. W Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Jezusa, przez przyjęcie prawdy Bożego Słowa i poddanie jej, zastosowanie w życiu, zdecydowane mamy uwolnienie i wyzwolenie. Jest powiedziany trzeci werset, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, czyli od braku rozumu wyzwolił nas Jezus. Niesforni, tak? Błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. O, to jest ta klatka opisana. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, zbawił, uratował, tak, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. I teraz w drugim do Tymoteusza, trzeci rozdział, jeszcze od pierwszego wersetu, zobaczmy. Też opisana klatka jest, czyli teraźniejszy wiek zły, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą jacy? Samolubni, dosłowny przekład mówi, kochający jedynie siebie samego. Współcześnie tych ludzi się uczy, żeby kochali siebie. Chcę zaznaczyć i uważa się, że to jest bardzo ważne, bo oni nie kochają siebie. Czyli ludzi, którzy kochają tylko siebie, uczy się, żeby kochali siebie. I żeby taki start zrobili. Widzicie? Jak nauka apostolska daje nam rozjaśnienie? Dla mnie dała na przykład. Ja już nikogo nie uczę, żeby siebie kochał. Że ma od tego zacząć. Ma się wyrzec samolubstwa. Wredny typ. Chciwi będą, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Czy taka charakteryzacja jest? Nie wiem, czy ktoś się wybiera, żeby w takim czymś żyć i pogodzić to z życiem z Chrystusem. Wybieracie się? No, dalej, idziemy do 1 Piotra. Jest ostatnie miejsce. 1 Piotra, 1 rozdział, 18-19 werset. Piotr mówi tak: wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. To jest właśnie ten styl życia w złym wieku teraźniejszym. Z tego stylu życia zostało nam przekazane przez ojców. My nawet nie zdajemy sprawy często, jak to zostało przekazane. My widzieliśmy, oglądaliśmy, we krwi mamy, można powiedzieć, w genach niektóre rzeczy, ale my nie powinniśmy tym się przejmować tak bardzo, jak tym, żeby poznawać Boże Słowo i powiedzieć: o, to jest Słowo, ono mówi mi, jak ja mam żyć, a teraz spróbujemy robić, się okazuje, nie dajemy rady, ale przychodzimy do tronu łaski i Bóg pomaga nam tak żyć i zmienia nasze zainteresowania, zmienia nas od wewnątrz. I Pismo mówi, czym zostaliśmy wykupieni: lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Tam czytaliśmy, że On dał siebie samego. Jezus nie przyniósł, nie dał tylko nauki. Niektórzy mówią, przyniósł, chrześcijaństwo się różni od judaizmu, że przyszedł Jezus, dał naukę o miłości. Nie. Nie tylko dał naukę o miłości, On dał siebie, aby wykupić. Ja przez wiarę w Niego jestem wykupiony, wyrwany z teraźniejszego wieku złego. Mogę żyć zupełnie innym życiem. Bez Jego ofiary nic by ta nauka o miłości mi nie dała, bo grzech we mnie mieszka i zżera mnie i po prostu sprzeciwia się doskonałej Bożej woli. A tylko przez wiarę w Jezusa możemy pokonywać to, tak? Czyli tak Bóg zaplanował dla nas. My wróćmy jeszcze do Galacjan. Jeszcze raz tutaj przeczytamy te 5 wersetów pierwszych, żeby uwielbić Boga. Paweł apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji. Dzisiaj możemy powiedzieć do zboru Wolecku. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Powstańmy. Panie Boże, my czcimy Ciebie rzeczywiście. Chcemy oddać Ci chwałę i cześć za wspaniałości, które objawiasz dla nas z Twojego Słowa. My dziękujemy Ci, że nie musimy iść do jakiegoś człowieka, ale idziemy do Twojego Słowa. Idziemy do Słowa, które pokazuje na Twoje drogi, Twoje ścieżki. My dziękujemy Ci z głębi serca, że wybrałeś te naczynia, jak apostoła Pawła, i to Słowo dotarło do naszych czasów, że nie musimy chodzić w ciemności, ale rzeczywiście także moje oczy zostały otwarte przez Twego sługę, przez Jego Słowo, które otrzymał od Chrystusa, aby odwrócić od władzy szatana do Boga, od ciemności do światłości i dać dziedzictwo przez wiarę w Chrystusa między wszystkimi uświęconymi, dostąpić odpuszczenia grzechów, przyjąć obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, i że można doświadczać, zasmakować królowania w życiu przez Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, za to. My wiemy, że jest cena. Poznajemy to jakoś w swoim życiu. Ale dziękujemy Ci, że Ty dajesz odwagę do płacenia ceny. Ty dajesz takie soczyste życie, Panie. Miłość, pasję do Boga, do Bożych rzeczy, do Bożego Kościoła także. Ty dajesz pasję dla człowieka, aby walczyć, aby Kościół był mocny, aby był stabilny, abym ja był mocny w Panu i w potężnej mocy Jego. Tak chcemy tego, tak pragniemy tego i dziękujemy Ci, że Ty dałeś łaskę i pokój. Przyjmujemy je dzisiaj, Panie, i chcemy modlić się u tronu łaski w każdej chwili, w każdej sytuacji życia. Boże, dziękujemy Ci z głębi serca. Chcemy iść z dobrą nowiną i także głosić innym tę wolność, która jest w Chrystusie, te wspaniałe Twoje dary. To jest dar Boży. Bądź uwielbiony za największy dar, za Jezusa, przez którego mamy to wszystko. Oddajemy Ci chwałę i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Hallelujah.